lusterka? Chcesz przyjść tu? Chcesz wejść do taty? Chodź. O, przepraszam na chwilę, dobrze? O, to pierwszy raz, odkąd przyszła. Cześć, Pinku. Ej, chodź. Chodź tu, chodź. Stań tutaj. Będziesz ze mną dzisiaj mówiła? Okej. Okay. A będziesz dzisiaj słuchała, tatę? To może już więcej nie zadaję pytań. Okej? Okay? Dobra. Dobrze, to dzięki. Pomagasz mi tu, wiesz? Pewnie się czuję od razu. Mogę pierwszy slajd? Bóg wybrał, przemienił i zamieszkał w człowieku, to temat dzisiejszej niedzieli. Dowiedziałem się, jadąc do kościoła naszego, do naszej wspólnoty, że w dzisiejszym dniu ustawowo wszyscy mamy wolne laba. I od razu eko... Nie wszyscy? Okej, okay, dobra. Ale słyszałem głos od handlowców. I od razu mówili, że ten dzień, dzisiejszy dzień będzie kosztował nas wszystkich razem wziętych 5 miliardów złotych. Ale co tam? To nie my decydujemy o tym, czy dzisiejszy dzień jest wolny ustawowo od pracy dla większości Polaków, czy nie. Dla nas jest to dzień pański. Dla nas jest to odpoczynek. Dla nas jest to dzień, w którym zwracamy nasze serce, zwracamy nasze myśli, zwracamy nasze oblicze, nasze oczy i nasze uszy w stronę Boga. Gdzie Go szukać? Gdzie Go znaleźć? Czy ktoś wie? No właśnie. Przychodząc na to miejsce, jeszcze zadajemy sobie takie pytania. No przecież wierzymy w to, że Bóg objawił się. Zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się wypełnieniem, pełnym objawieniem, w jaki Bóg może sposób okazać się człowiekowi. Patrząc na Jezusa, możemy zobaczyć Boga. Ale wy jesteście rodem wybranym, tak mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Moi drodzy, pytanie, które już możemy sobie zadać, czy ja jestem tym człowiekiem, który uważa się za wybranego? Czy ja jestem człowiekiem, który, tak jak Piotr mówi, należy do królewskiego kapłaństwa? Czy ja należę do dworu? Czy ja jestem dworzaninem, rodem świętym, czy ja jestem człowiekiem świętym, ludem nabytym, czy ja również jestem człowiekiem w jakiś sposób nabyty, przez kogo, od kogo i za jaką cenę, do czego zostałem nabyty, by rozgłaszać wspaniałość tego, w jaki sposób w moim życiu mam rozgłaszać wspaniałość tego. Czy ja jestem człowiekiem, który rozgłasza wspaniałość tego, o którym tu jest mowa? Który was wyrwał z ciemności? Czy jestem świadomy, że kiedyś żyłem w ciemności? Czy jestem świadomy tego, że ja zostałem wprowadzony w zachwycające światło? Czy ja dzisiaj jestem człowiekiem, który przejrzał, który widzi więcej niż większość ludzi na ziemi? Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem. Apostoł Piotr mówi do ludzi, którzy nie zostali pierwotnie wybrani przez Boga. A co się stało? Teraz jesteście ludem Bożym. Niegdyś nie byliście. Niegdyś żyliście daleko od Boga. Czy mam tę świadomość, że kiedyś tak było? I czy mam tą świadomość, że dzisiaj jest inaczej? Że dzisiaj Bóg nazywa mnie człowiekiem Bożego ludu. Człowiekiem, który On wybrał. On wybrał, nie ja go wybrałem. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia. No to straszna wieść. Miłosierdzia z jakiego powodu? Co musiałem zrobić, żeby wymagało w moim życiu okazanie mi miłosierdzia? Czyżby moje czyny były niewłaściwe? Względem kogo? Względem ludzi i Boga. A teraz go dostąpiliście. Dla wielu pojednać się z drugą osobą wcale nie jest tak łatwo. Dlaczego? Bo w tej relacji chodzi o dwie osoby. Gdyby wszystko zależało od jednej strony, to ta, która chce się pojednać, doprowadziłaby do pojednania. Ale nie wszyscy tego chcą. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy rozumieją, że w życiu chodzi o pojednanie z Bogiem. Mojżeszowa lekcja Bożego wyboru. O, Bóg wybrał. Jaka lekcja z tego płynie? Wiemy, że Bóg pragnął, wybierając Izrael, aby naród ten był wyjątkowy na tle innych narodów. Wyjątkowy pod względem takim, że Bóg jest święty, dlatego ten naród miał być święty. Miał się wyróżniać spośród innych wszystkich narodów. Aby tak się stało, Bóg powołał Aarona. Jeśli pamiętamy czasy Mojżesza, czasy Egiptu, niewoli. No właśnie, i apostoł Piotr właśnie mówił o ciemności. I kiedyś ten Boży lud Izrael żył w ciemności, żył w Egipcie jako niewolnicy. Taka jest lekcja Mojżeszowa Bożego wyboru. I Bóg ustanowił Aarona, żeby od samego początku, kiedy Bóg wybrał, on pełnił powołanie kapłańskie. Żeby on pilnował spraw kapłańskich. Za chwilę powiem, co to znaczy. Oraz właściwego oddawania czci jako nowy wybrany lud. Żyjesz jako niewolnik, budujesz piramidy, płaczesz, nie znasz Boga, nie wiesz, kiedy to się skończy, kolejne pokolenie przemija, widzisz na swoich oczach, że twój syn, twoja córka stają się niewolnikami, rodzą się w narodzie, który podlega pod Egipcjan. Od samego początku są ćwiczeni do budowania piramid. Trud i znój. Umieranie pod piramidami. To tak jak z budowaniem muru w Chinach. Wiele pokoleń umarło, żeby wznieść ten mur. Sensem istnienia wielu w tamtym czasie ludzi było wstać, coś zjeść i budować, aż się nie umrze. Jak Pan był łaskawy, położyć się i może następnego dnia obudzić się i znowu może coś zjeść i do pracy. Dlatego mówimy o niewolnikach. Dlatego mówimy o narodzie, który był w niewoli. Bóg objawił jednak swoją wolę. Na pamiątkę uniknięcia śmierci, pamiętacie 10 plag? Pamiętacie, ten naród płakał? Ten naród wzywał na pomoc? I czytamy, że Bóg usłyszał te wołanie? I postanowił wydrzeć ten naród z ręki Faraona. I pamiętamy 10 plagę? W Egipcie co się stało? Śmierć dla kogo? Dla pierworodnych. Dla wszystkich pierworodnych. I teraz Bóg na pamiątkę uniknięcia śmierci w Egipcie, w Izraelu, to była jego wola, każdy pierworodny w rodzinie Izraela należał do Boga. każdy pierworodny należał do Boga. I tak trwa do dzisiaj. Bóg jednak wybrał specjalne grono z tego całego Izraela. Grono Lewitów. Po co? Po to, aby byli zastępcami najstarszych synów w rodzinie. Po co ci Lewici byli? Żeby pomagali kapłanom pełnić im swoją służbę. I w taki oto sposób każda rodzina izraelska miała udział w kapłaństwie. Królewskie kapłaństwo. Apostoł Piotr mówi już nie do tego Izraela wybranego, tylko do ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Izrael, Bóg od samego początku miał zamiar uczynić wybrany lud królewskim kapłaństwem. Na początku było właśnie w ten sposób. Kapłani w tamtym czasie pełnili kilka funkcji. Jakich funkcji kapłani pełnili? Ich głównym obowiązkiem było pośredniczenie między Bogiem a człowiekiem. Wiemy o tym, że Bóg w tym narodzie wybranym ustalił pewne reguły i zasady oraz miejsce, w którym On sam przebywał. I my wiemy o tym, że jak oni wyszli, najpierw chodzili z namiotami, tak? I tam oni też budowali taki specjalny namiot. Potem jak się osiedli w Kanaanie, to wtedy zbudowali też specjalne miejsce. Po to, żeby ludzie tam wiedzieli w tym narodzie, że tam jest Bóg. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne. Bóg, który chce gdzieś mieszkać. Zamieszkał. Bóg chce mieszkać. Bóg chce mieć dom pośród nas. Mówimy teraz o początkach. Pełniąc swe obowiązki kapłani, w wyznaczonych ofiarach prowadzili ludzi. Do czego? Do skruchy. Do skruchy i do pojednania. Taką rolę miało pełnić co? Królewskie kapłaństwo. Od samego początku mieli prowadzić ludzi do skruchy i do pojednania z Bogiem. Ofiary miały przebaczać ich przewinienia. Ofiary miały przebaczać ich grzechy, ich odstępstwa. I uwaga teraz. Największym obowiązkiem ludzi w tamtym czasie było znać wolę Boga. Odkryć w swoim życiu, co chce ode mnie Bóg. Czy tak jest w naszym życiu? Czy my wiemy o tym, że najważniejszym zadaniem, najważniejszą odpowiedzialnością, jaką Bóg dał człowiekowi, jest odkrywanie przez niego Bożej woli? Przez wiele lat nie miałem zielonego o tym pojęcia. Przez wiele lat mojego życia nie wiedziałem, że to jest najważniejsza odpowiedzialność, jaką człowiek ma w życiu. Widziałem, że się rodzą dzieci. Widziałem, że trzeba chodzić do szkoły. Widziałem, że są rodzice. Widziałem, że jest młodzież, że są starsi, że są dziadkowie. I widziałem mnóstwo odpowiedzialności. Mnóstwo. Ale nie sądziłem, że najważniejszą odpowiedzialność człowieka to odkryć, co Bóg chce dla mnie. tego nie wiedziałem. Kapłani mieli pouczać ludzi. Kapłani mieli pouczać ludzi, którzy mało orientowali się w zasadach życia z Bogiem. Kapłani mieli pouczać ludzi, którzy słabo orientowali się w życiu z Bogiem. A propos ofiar. Ofiary albo daniny. Bo ludzie przychodzili do kapłanów i kapłani razem z tymi ludźmi składali ofiary. Kapłan przynosił do Boga i to były różne intencje. I one były składane w czasie trzech dorocznych świąt. O tym można przeczytać, jeśli ktoś ma Biblię całą ze Starym Testamentem. W piątej księdze Mojżeszowej, 16 rozdział. Piąta księga Mojżeszowa, 16 rozdział. Od wiersza pierwszego do wiersza ósmego ten fragment mówi o święcie przaśników i Paschy, które upamiętniało łaskę Boga, który wyzwolił lud z niewoli. Bacz, abyś w miesiącu kłosów odprawiał Paschę dla Pana Boga Twego, gdyż w miesiącu kłosów wyprowadził Cię Pan, Bóg Twój z Egiptu w nocy. Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana Boga Twego owce i bydło w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego. Nie będziesz przy niej jadł zakwaszonego ciasta przez 7 dni. Będziesz jadł przy niej przaśniki. Chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał dzień Twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni Twojego życia. Przez 7 dni nie pojawi się u Ciebie kwaśny zaczyn na całym Twoim obszarze. Z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem pierwszego dnia, niech nic nie zostanie przez noc do rana. Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w żadnej miejscowości z tych, jakie Pan Bóg Twój Ci daje. Tylko na miejscu, które Pan Bóg Twój wybierze na mieszkanie dla swego imienia, składać będziesz ofiarę paschalną wieczorem po zachodzie słońca o tym samym czasie, kiedy wychodziłeś z Egiptu. Ugotujesz je i będziesz jadł na miejscu, które wybierze Pan Bóg Twój. Rano możesz pójść z powrotem do swoich namiotów. Przez 6 dni będziesz jadł przaśniki, a 7 dnia będzie święte zgromadzenie na cześć Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Drugie święto, święto tygodni. Od wiersza 9 i do wiersza 12. To święto z kolei mówi o tym, miało przypominać ludziom o uciążliwej pracy w Egipcie. Przeczytajmy. Odliczysz sobie 7 tygodni. Zaczniesz liczyć 7 tygodni od początku zapuszczenia sierpa w zboże. I będziesz obchodził święto tygodni na cześć Pana, Boga Twego, z dobrowolnymi, szczodrymi darami, jakie dawać będzie odpowiednio do tego, jak pobłogosławił Ci Pan Bóg Twój. W miejscu, które wybierze Pan Twój Bóg, na mieszkanie dla swego imienia, będziesz się weselił przed Panem Bogiem Twoim, Ty i Twój syn, i Twoja córka, i Twój sługa, i Twoja służebnica, oraz lewita, który mieszka w Twoich bramach, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są pośród was. I będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, więc będziesz przestrzegał i wykonywał te przepisy. Oraz trzecie święto. Święto namiotów. Ono upamiętniało błogosławieństwo ziemi, którą Izrael miał posiąść, ale pierwotnie znaczenie to dotyczyło schronienia na pustyni, czyli mieszkania w namiotach podczas podróży 40-letniej po pustyni. Od wiersza 13 do wiersza 17 jest mowa o święcie namiotów i składaniu ofiar w tych dniach. Święto szałasów. Będziesz obchodził przez 7 dni, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni. Będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i sługa, i twoja służebnica, oraz lewita, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoim bramach. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana Boga twego, na miejscu, które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan, twój Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny. 3 razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze, w święto Przaśników, w święto Tygodni i w święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. Ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakie Pan Bóg twój ci udzielił. Dzisiejszy dzień jest pamiątką Pięćdziesiątnicy. Dotyczy to święta tygodni, tego drugiego święta, kiedy zboże było gotowe, kiedy sierp już poszedł w ruch, było 7 tygodni. Do 7 Paschy i 1 dzień później, do 50 dnia. Bóg wybrał, przemienił i zamieszkał w człowieku. Jak to się stało? Ewangelia Łukasza, rozdział 24, wiersze 46-49. Kiedy Jezus miał już odejść i był ze swoimi uczniami odejść do Ojca, to już było po zmartwychwstaniu, powiedział do swoich uczniów takie słowa. Ewangelia Łukasza 24, od 46 wiersza. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Kto miał głosić to opamiętanie w czasach, o których przed chwilą mówiliśmy? Kto? Kapłani byli odpowiedzialni za to. Co mówi dalej słowo? Wy jesteście tego świadkami wypełniania się obietnicy. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Taką obietnicę dostali uczniowie. Idźcie do miasta. Wiemy o tym, że Pan Jezus został wzięty w górę, poszedł w górę do swojego Ojca. A ci, którzy stali i widzieli to, zawrócili i poszli gdzie? Do miasta, do Jerozolimy. I tam się zgromadzili. I tam mieli czekać. Czekać na co? Dopóki nie zostaniecie wypełnieni w moc nieba. Dzieje apostolskie. Otwórzmy Dzieje apostolskie. 2 rozdział. Od wiersza, 2 rozdział, od wiersza 1. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, już dobrze nam znane, albo lepiej nam znane, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba, właśnie od tej strony, w którą poszedł Jezus Chrystus, dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzielały się one i spoczęły na każdym z nich. Tak właśnie spełniała się obietnica Ojca. w wielkim szumie i powiewie wiatru na tych, którzy czekali, na tych, którzy zostali wybrani, na tych, których Jezus Chrystus otworzył tajemnicę, jaka była zakryta przed wieloma. Wróćmy na chwilę do Starego Testamentu. Jest tam napisane: w miejscu, które wybierze Pan Twój Bóg na mieszkanie dla swego imienia, będziesz się weselił przed Panem, Bogiem Twoim, Ty i Twój syn i Twoja córka i Twój sługa Twój i służebnica oraz lewita, który mieszka w Twoich bramach, i obcy przybysz i sierota, wdowa, którzy są pośród Was. Ten Duch miał to uczynić. Ten Duch miał to uczynić. I czwarty wiersz drugiego rozdziału. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. To, co zostało zapowiedziane, właśnie się wypełniło. Właśnie moc Boża zaczęła wstępować na ludzi. Ale ten fragment ma jeszcze swoje zakorzenienie w rzeczywistości. Moglibyśmy powiedzieć: tak, dostałem Ducha. Tak, moc Boża spoczęła na mnie. Tak, mam dary. I co? I żyjesz w tym samym świecie, w którym żyli pierwsi uczniowie. A w jakim świecie żyli pierwsi uczniowie? Zobaczcie od 5 wiersza. W Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich ludzi. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni. Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny. Przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretyńczycy oraz Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszym językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni i oniemiali, mówili jeden do drugiego: co to wszystko znaczy? Ale byli i tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. W takim świecie właśnie żyjemy. Zatem, kim byli ci pytający? Zapewne ludźmi bez ducha. Dlaczego? No właśnie. Brak ducha oznacza. Co oznacza w naszym życiu brak ducha? Czy brak ducha w nas jest rozpoznawalny? Owszem. To, czy mamy ducha, czy nie mamy ducha, jest rozpoznawalne. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 9. Jeśli ktoś znajdzie, pomóżcie. Osiem, dziewięć. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. I uwaga. Kto zaś nie ma ducha Chrystusa, ten nie należy do Niego. A co to znaczy? Ten nie należy do Niego? Ten nie zna Go. Ten nie wie, co się wydarza. Ten nie rozpoznaje spraw duchowych. Ten się dziwi. Ten nie rozumie. Ten nie potrafi wypełniać Jego woli. Ten nie zna Jego słów. Ten nie zna Jego charakteru. Ten nie zna Jego woli. Dziwi się. Jest mu trudno słuchać, bo nie rozumie. List Judy, ten króciutki w Nowym Testamencie, wiersz 19. Tam są wymienieni ludzie szydercy, ludzie bezbożni, ludzie żyjący bez Boga. Jest napisanie, zmysłowi nie mają ducha. Ludzie zmysłowi nie mają ducha. To właśnie w tej sytuacji, której czytaliśmy z Dziejów Apostolskich, o co chodzi? Wstępuje duch. Oni zaczynają głosić wielkie dzieła Boże. Oni zaczynają się radować. Oni mówią innymi językami, wychwalają Boga, a ci, którzy słuchają, nie wiedzą. Nie rozumieją. Dlaczego? Bo są zmysłowi. Żyjący bez Boga. Niewolnicy. Tylko jeszcze tego nie wiedzą. Jeszcze o tym nie słyszeli. Jeszcze nie rozumieli. A większość ludzi religijnych uważa, ja wierzę. Ja mam. Ja nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję pojednania. Ja nie potrzebuję przebaczenia grzechów. Ja jestem w porządku. Nie kradnę. Nie piję. Za bardzo nie pożądam. Nie zabijam. Staram się, jak mogę, kochać ojca i matkę. Tak mówili ludzie religijni. Nie potrzebują. I ostatni fragment, który mówi o tym, obnaża sprawy człowieka żyjącego bez ducha. Pierwszy Koryntian, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 14 wiersz. Tam jest napisane. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Tak jak ci, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić językami tam na placu w Jerozolimie, odbierani byli za... A wtedy jeszcze południa nie było, kiedy apostoł Piotr za chwilę miał do nich przemówić. Chrześcijanie pijacy, alkoholicy upijający się i mędrzący coś, wypowiadający jakieś dziwne, niezrozumiałe słowa. Tak odbierani byli przez społeczeństwo. Dlaczego? Są one dla nich głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Przypatrzyć okiem się na człowieka, który właśnie modli się językami. To dla człowieka zmysłowego, który nie ma ducha, który nie zna Chrystusa, to bardzo podejrzany widok. Tak samo jak widok naszych osób, które wychodzą i zaczynają mówić do ludzi. Mówić o tym, że kiedyś żyłem w ciemności, a teraz Bóg wprowadził mnie w swoje zachwycające światło. Dla wielu ludzi będziemy dziwakami, kiedy będziemy podnosili ręce do góry i wychwalali Boga i mówili: dziękuję za to, co zrobiłeś w moim życiu. Dlaczego? Bo te sprawy nie można je osądzać ludzkim okiem. Bo te sprawy trzeba rozsądzać w sposób duchowy. Za tydzień jest Festiwal Nadziei. Nawet w kręgach naszych kościołów pojawiły się głosy: nie, nie dla Festiwalu Nadzieja, nie dla głoszenia słowa. Bo co? Bo tam nie tylko są baptyści, nie tylko zielonoświątkowcy, ale również są katolicy, którzy co? Którzy też chcą słuchać słowa i też chcą się uczyć. Mają też ewangelizować. Ale kto wie, czy to doświadczenie głoszonego prawdziwego słowa nie dotknie księży, którzy tam będą. I pod wpływem Ducha Świętego, tak jak za tamtych czasów, oni nie przemówią zgodnie z Duchem. Może to będzie ich czas nawrócenia. Może to będzie ich czas pojednania. Może to będzie ich czas na doświadczenie przebaczenia grzechów. Dlaczego nie świętować nadziei? Dlaczego nie wziąć w tym udziału? Wróćmy do Dziejów Apostolskich, 2 rozdziału. Od 14 wiersza. Wówczas powstał Piotr wraz z 11. Podniósł swój głos, wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew naszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. Duchowe rzeczy trzeba rozsądzać w duchowy sposób. To, co się wydarzyło, ma swoje uzasadnienie w duchowym świecie. A Biblia to duchowa księga. A Biblia nosi treści, które wprowadzają w życie człowieka duchowo, w duchową rzeczywistość. Zatem Bóg nie zakrył już więcej przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy podejrzewali pierwszych chrześcijan o pijaków, nie zakrył przed nimi więcej już tej tajemnicy. Ale postanowił w jednym z największych świąt w dziejach Izraela powiedzieć ludziom prawdę. I kogo do tego użył? Moi drodzy, rybaka. Moglibyśmy powiedzieć z Mazur, albo z Nadbałtyku, albo ze stawu od sąsiada. Nieważne. Rybaka. I on, ten rybak, zaczął cytować pismo. Nie wyjął zwój, nie wyjął. Zaczął cytować, ponieważ te słowo mieszkało w nim. I co powiedział? Oto w dniach ostatecznych, mówi Pan, wyleję z mego ducha na wszystkich, bez wyjątku. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie przeżywać widzenia, a starcom dane będą sny. W tych dniach wyleję z mego ducha nawet na moich niewolników i niewolnice. Będą prorokować. Dokonam cudów na niebie, w górze oraz znaków na ziemi. Na dole będzie krew i ogień. Będą kłęby dymu. Zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i wspaniały, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. I uwaga, ten ostatni wiersz z Joela. Wówczas każdy, kto wezwie na ratunek imienia Pana, będzie zbawiony. I tu właśnie jest moment na to, żeby powiedzieć, a jaki ja mam w tym udział? Czy ja potrzebuję przebaczenia grzechów? Czy ja potrzebuję ratunku? To jest właśnie ten moment, kiedy apostoł Piotr widzi, że słowo z Joela zostało powiedziane ludziom. A ludzie muszą się teraz zastanowić, czy potrzebuję ratunku. Czy jestem człowiekiem, który w swoim życiu potrzebuje ratunku? Jeśli tak, no to Piotr mówi dalej. Izraelici, a może mówi teraz do nas, Marcinie, staw tam swoje imię, bo chciałem wymieniać was z imienia. Wiesławie, Arturze, Grzegorzu, Danielu, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówił o nim: Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z nim u niej, u mej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało me serce. Radość wyraża mój język. Więcej, ciało również odpocznie w nadziei. Gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Wówczas każdy, kto wezwie na ratunek imienia Pana, będzie zbawiony. Dałeś mi poznać drogi życia, tak jak mówi wiersz 28, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Idąc dalej, natrafiamy na wiersz 36. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I ostatnie wiersze. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych uczniów. Drodzy bracia, co mamy teraz zrobić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich nienależących do was, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Co to znaczy? Moi drodzy, właśnie słyszymy po raz kolejny już w naszym życiu, że obietnica zesłania Ducha Świętego dotyczy również nas. Ale zanim to, musimy uświadomić sobie, że nasze życie, nasze czyny, brak odpowiedzialności za nie, nasze życie, które wymknęło się spod naszej kontroli, sprawiło, że staliśmy się współodpowiedzialni za ukrzyżowanie i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Z tego powodu zostaliśmy nazwani mordercami, tymi, którzy przyczynili się do tego, że Jezus został ofiarowany na krzyżu. Ale gdyby nie to, musielibyśmy umrzeć jako mordercy. Musielibyśmy umrzeć jako odpowiedzialni za to wydarzenie. Musielibyśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Umrzeć jako morderca. Ci, którzy słyszeli to 2000 lat temu, powiedzieli: co mamy robić? Co w takiej sytuacji mamy robić? Ja, morderca? Ja nikogo nie zabiłem. Spróbuj nie patrzeć na to tylko swoimi oczyma i życiem doczesnym. spróbuj popatrzeć na to oczyma duchowymi. Wsłuchaj się w głos Ducha Świętego. Co mamy czynić? Wiele lat temu zrozumiałem, że w tym miejscu i w tym momencie mojego życia potrzebuję ratunku. Potrzebuję ratunku. I Pan jest sprawcą tego ratunku. On ratuje nas przed konsekwencjami naszych wyborów, naszych wcześniejszych czynów, naszego wcześniejszego życia. Wtedy, kiedy żyliśmy w ciemności, wtedy, kiedy byliśmy nierozumni, wtedy, kiedy może byliśmy religijni, wtedy, kiedy nie rozumieliśmy spraw Pana Boga. Na zakończenie chciałbym przeczytać wiersz z pierwszego listu do Koryntian. 6 rozdział, wiersze 19-20. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że już nie należycie do siebie samych? Gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. To jest to dzieło, które wykonał Jezus Chrystus za nas. Wykupił nas. A skoro nas wykupił, moi drodzy, nikt z nas, jak tu jesteśmy, nie powinniśmy myśleć o sobie, jakbyśmy należeli do siebie. Więc w jaki sposób? Nie żyję już dla siebie. Nie żyję już ja. Ale żyje we mnie Chrystus. Przedwczoraj mieliśmy wieczór świadectw. Pojechaliśmy do Obornik. Nasza grupa. Ponieważ tam Kościół, nie widzieliśmy tłumu, nie widzieliśmy wielkiego budynku i nie widzieliśmy setek tysięcy ludzi. Tego nie widzieliśmy. Widzieliśmy mniej więcej tyle osób. Niedużo. Ale tak nasze serca zostały poruszone. Tak zachęcone. Wiecie dlaczego? Bo 6 osób? 6? 5? 5? Bo 5 osób z nich zastosowało ten fragment i odnieśli to do swojego życia i opowiadali, jak niegdyś żyli w ciemności i zostali przeniesieni do światłości. Opowiadali o życiu bez Boga, o spotkaniu z Bogiem i o życiu teraz przy Bogu. I zrozumiałem jedno, że wcale nie trzeba powoływać festiwalu nadzieja. Żeby świętować równie dosadnie i równie dobitnie, jak podczas tych 2 wieczorów, które są przed nami. Ale najważniejsze jest to, żeby mieszkający w nas Chrystus dawał znać o sobie. Cztery punkty zastosowania. Jeśli masz kartkę, zapisz. Jeśli nie, zapamiętaj. W każdym bądź razie rozważ. Pierwsze. Uwierz w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jako Zbawiciela i daj się ochrzcić na odpuszczenie swoich grzechów. Dwa. Nie należysz do siebie samego. Należysz do Chrystusa, jeśli jest w tobie Duch Święty. Trzy. Potraktuj osobiście Boże powołanie. Cztery. Dąż do jednomyślności i współpracy z tymi, którzy realizują Boże powołanie. Amen. Powstańmy. Pomódlmy się. Zapraszam.